Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mówi stary, stały słuchacz Janusz ze Szczecina. Dzwonię w takiej sprawie. Czy mogliby państwo mi poszukać listonosza mojego? Zaginął listonosz od 10 dni co najmniej, jak nie od 2 tygodni. Nie ma go na osiedlu Magnolia w Szczecinie, czyli na ulicy Klonowica, ruch Wernychol. Jest takie ładne osiedle, gdzie po prostu listonosza nie ma. Chciałbym, żeby państwo jakoś nagłośnili, może gdzieś się znajdzie i w końcu mnie listy przyniesie, bo już jakieś ponaglenia przychodzą, że mam jakieś faktury nieopłacone i tak dalej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Halo, halo, listonoszu z osiedla Magnolia. Czy jesteś gdzieś? Jeżeli pan nas słyszy albo pani, to zapraszamy do pracy, do roboty. Nasz słuchacz czeka na przesyłki. A my serdecznie witamy i zapraszamy. Jest środa, 22 dzień lutego. Karolina Jaskulska dzisiaj odbiera telefony. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Jeden z tematów został zaanonsowany już w wiadomościach Radia Szczecin, ale będą także inne. Kradzieże sklepowe. Jak walczyć z tą plagą? Okazuje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomysł. Chce zmienić przepisy dotyczące karania złodziei sklepowych. Czy to są dobre pomysły? Rozmowa z naszym gościem około 12.40 na antenie Radia Szczecin. Wcześniej porozmawiajmy o czujnikach zmierzchowych, tych czujnikach, które włączają i wyłączają latarnie w naszym mieście. Mamy coraz więcej sygnałów, że nie działa to tak, jak powinno. Otóż czujniki te włączają latarnie zbyt późno albo też wyłączają za wcześnie. Tak było chociażby dzisiejszego poranka i między innymi o tym będę rozmawiał z Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Ale teraz temat wiosny, który wraca i końca zimy. Napisał do nas pan Ryszard Spłoni, którego wena poetycka nie opuszcza. Już się zima nasiedziała, aż się ławka uginała. Czas zakończyć śnieżne sprawy, wypatrywać zieleń trawy. Chyba wiosny już przedbiegi, ktoś już widział przebi śniegi, więc do radia wysłał zdjęcie, u słuchaczy ma to wzięcie. Panie Ryszardzie, serdecznie dziękujemy. Czekamy na kolejne płody pana wyobraźni. Będziemy je publikowali, oczywiście, jeżeli będą na właściwym poziomie literackim, bo jeżeli nie, to nie ma w ogóle o czym gadać. Teraz powiem kilka słów o audycji sprzed kilku dni. Rozmawialiśmy z panem Tomaszem Zygmuntem, którego żonę i syna spotkał przykry wypadek na schodach ruchomych na dworcu PKP we Wrocławiu. Wypadek był na tyle poważny, że trzeba było wezwać karetkę. Były na tyle uszkodzone ciała obu tych osób, że trzeba było hospitalizować zarówno 4-letniego synka pana Tomasza, jak i jego żonę, opatrzyć rany i dopiero wypuścić w dalszą podróż do Szczecina. Synek pana Tomasza jest poważnie chory. No doszło do wypadku. Jednej z pasażerek, która przesiadała się na dworcu PKP we Wrocławiu, po prostu spódnica wkręciła się w ruchome schody, kobieta się przewróciła, na to właśnie przewrócili się na nią inni pasażerowie, między innymi właśnie synek naszego słuchacza i jego żona. Schody niestety nie zatrzymały się. Pan Tomasz Zygmunt pyta, jak to jest możliwe i mówił na naszej antenie o tym, że w rozmowie tutaj z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego dowiedział się, że jeżeli jakiś przedmiot czy materiał wkręca się w mechanizm schodów, no to schody powinny się automatycznie zatrzymać. Jednak się nie zatrzymały. A przede mną odpowiedź w tej sprawie Macieja Bułtowicza, głównego specjalisty w Wydziale Prasowym Polskich Kolei Państwowych S.A., który pisze tak: schody ruchome na peronie 5 posiadają ważne badania dozorowe oraz są na bieżąco poddawane przeglądom konserwacyjnym. Przyczyną opisanej sytuacji był upadek osoby trzeciej, która znajdowała się na schodach ruchomych przed państwa słuchaczem. Należy podkreślić, że pracownik ochrony dworca udzielił wszelkiej niezbędnej pomocy w postaci wsparcia przedmedycznego oraz wezwania karetki. Na wniosek państwa słuchacza zostało przeprowadzone przez Wrocławski Oddział Transportowego Dozoru Technicznego badanie doraźne, w wyniku którego stwierdzono, iż schody są sprawne i dopuszczono je do dalszej eksploatacji. Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, pisze przedstawiciel PKP. Bilet na przejazd jest umową między pasażerem a przewoźnikiem. W przypadku, gdy pasażer uzna, że podczas przejazdu nastąpiło nienależyte wykonanie umowy przewozu, ma prawo złożyć reklamację. To ostatnie zdanie odnosi się do kwestii, które pan Tomasz Zygmunt poruszał w swoim mailu, a mianowicie również bardzo trudnych warunków podróży koleją. My jednak skupimy się na sprawie związanej z wypadkiem na schodach ruchomych. Skierujemy w takim razie zapytanie do oddziału transportowego dozoru technicznego we Wrocławiu. Jak to jest z tymi schodami? Czy jeżeli wkręca się tam jakiś materiał, chociażby ze spódnicy, to te schody nie powinny się automatycznie wyłączyć? Na razie to pytanie zawieszamy. To jest czas reakcji. Jest 12 i minut 12. Czekamy na telefony naszych słuchaczy. Teraz może o drzewach. Przypomnę, że jeden z naszych słuchaczy przysłał nam sprawę dotyczącą drzewa, które rośnie przy ulicy Szosy Polskiej na skrzyżowaniu z ulicą Kolonistów, że jest to lipa, która zasłania widoczność i powinna zostać wycięta. Pan Tadeusz mówi, że 9 marca minie rok od zgłoszenia do ZUK-u tego niebezpieczeństwa. No ale panie Tadeuszu, sprawa ma ciąg dalszy. Ja najpierw przypomnę głos broniący tego drzewa, posłuchajmy.
Sama słuchaczka, ja bardzo często korzystam z tego przejścia i jestem działkowiczką od wieków, dlatego każdej rośliny, każdego drzewa jest mi bardzo szkoda. I ja bym proponowała, czy może nie ustawić kilkadziesiąt czy tam kilkanaście metrów wcześniej znaku, uwaga, przejście dla pieszych i każdy kierowca by wiedział, że za jakiś tam moment będzie przejście dla pieszych, który oczywiście przejście każdy powtarza znak, uwaga, przejście. I oszczędzilibyśmy kolejne drzewo, które niepotrzebnie może byłoby wycięte, a no wiadomo, zieleń to zdrowie. Dziękuję, życzę zdrowia i miłego dnia. Stała słuchaczka, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Jak się dowiedziałem dzisiaj w ZUK-u, czyli w Zakładzie Usług Komunalnych, ZDITM razem z ZUK-iem przesłały wniosek do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wycięcia właśnie tej lipy, o której rozmawiamy. No i cóż, okazało się, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odmowie zezwolenia gminie miasto Szczecin, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na usunięcie jednej sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna. W uzasadnieniu jest napisane tak. Jako powód usunięcia drzewa podano: drzewo rośnie bezpośrednio przy przejściu dla pieszych. Miejsce wzrostu lipy powoduje ograniczenie widoczności dla ruchu pieszego, stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu. No i w uzasadnieniu czytamy, że jest to zdrowe drzewo o obwodzie pnia 115 cm, wysokości około 10 metrów. Drzewo rośnie przy przejściu dla pieszych przy ulicy Szosa Polska, nieopodal prawoskrętu w ulicę Kolonistów. Podczas przeprowadzonych oględzin ustalono, że drzewo jest zdrowe, posiada pień wykazujący dużą siłę życiową i odroślową. Podczas dokonywania oględzin drzewo było po zabiegu przycięcia odrostów korzeniowych. No i cóż, nie widzę w tym uzasadnieniu żadnego odniesienia się do bezpieczeństwa pieszych. I to mnie zdumiewa, dlatego też skierujemy swoje kroki, telefoniczne kroki, jeżeli tak można powiedzieć, do Urzędu Marszałkowskiego i zapytamy, jak to jest z tą decyzją. A skoro już o drzewach mowa, no to przypomnijmy, że wygląda na to, że zostaną zmienione przepisy dotyczące wycinki drzew w Polsce, że jednak nie będzie można, tak jak to jest od 1 stycznia 2017 roku, wycinać na prywatnej działce drzewa bez żadnych pozwoleń. Już jest zapowiedziana nowelizacja tych przepisów, no i w tej sprawie telefon.
Dzień dobry, Jacek, stały słuchacz Radia Szczecin. Ja może chciałbym prosić pana redaktora, aby zwrócił pan redaktor uwagę problematyce związanej z masową wycinką drzew i z przepisami obowiązującymi aktualnie. Gdzie był tak naprawdę pan Jarosław Kaczyński i parlamentarzyści, którzy teraz nagle twierdzą, że coś jest nie tak w tych przepisach, a jakoś wcześniej, o ile się nie mylę, podjęli ustawę stosowną. Podjęli ją większością głosów. Może by tak warto było sięgnąć, a można to zrobić od ręki przez internet, do protokołu z posiedzeń komisji, do protokołu z dyskusji plenarnej, chyba że się mylę.
Przypominam, że ta ustawa zezwalająca na wycinkę drzew bez żadnych pozwoleń na gruntach prywatnych została przegłosowana w sali kolumnowej w warunkach bardzo trudnych, no i w pośpiechu, to trzeba przyznać, i to przyznawali sami posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale teraz będą zmiany. Jeszcze a propos tych zmian, refleksja słuchacza.
Dzień dobry, ja właśnie w sprawie drzew, piękne zęby powycinają, ale te takie barachło, co jest posuche, przy drodze rośnie, i teraz właśnie jadę z Węgorzyna na Łobez, pani gałąź spadła, zerwała rejestrację z przodu, gałęzie leżą na środku drogi, grube, i tych się drzew nie wycina właśnie. I dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Andrzeju, pozdrawiamy serdecznie. No cóż, te drzewa gatunków cennych, takich jak dąb, bóg, to są drzewa, za które można dostać dużo pieniędzy. Przecież taki parkiet dębowy czy meble dębowe to jest coś, prawda? Więc dlatego one idą pod topór. No ale ciekawe jest to, co powiedział nasz gość we wczorajszej audycji, jeżeli chodzi o te drzewa, że jest tak, że w zachodniej Europie działki zadrzewione są więcej warte niż działki bez drzew. U nas jest z kolei odwrotnie. No właśnie, jeszcze należałoby zapytać, jakie tam dotąd obowiązywały przepisy dotyczące wycinki drzew i jakie tam przepisy obowiązują. U nas może wartość działki była niska ze względu właśnie na to, że potencjalnie, jeżeli chcemy jakieś drzewa wyciąć, to musieliśmy składać do gminy podanie, czekać na odpowiedź i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie myślę, że sprawy idą w dobrą stronę. Przypomnę, że mimo, że te pozwolenia i te wnioski trzeba było pozwolenie składać, to było tak, że 90-95% tych wniosków było przez samorząd zatwierdzanych pozytywnie. Ale może, jeżeli właśnie trzeba było napisać ten wniosek, to wiele osób machało ręką i postanowiło nie wycinać drzewa, żeby nie wchodzić na tę ścieżkę urzędniczej. Czasami, nie zawsze, podkreślam, mitręgi. A teraz zmieniamy temat. Witam już naszego gościa. Dziękuję gościowi za cierpliwość. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, tutaj jest Stawisław, słuchacz Krzysztof. To chyba raczej do czasu reakcji. Taki apel, prośba, żeby ktoś zainteresował się oświetleniem miasta. Dzisiaj okolica godziny 7:00. Gasną światła, jest okropny deszcz, przejrzystość powietrza jest naprawdę nieduża, z wiatrem deszcz się niesie, ludziom wycieraczki w autach szaleją, a ludzi nie widać na przejściach dla pieszych. Plac Grunwaldzki, tutaj samo Śródmieście wokół tych trzech rond, ludzi po prostu nie widać. I tu nie chodzi o to, że kierowca jest ślepy czy nie, bo kierowca widzi, ale jak ma widzieć, jak nie ma oświetlenia, a człowiek wychodzi mu na czarno ubrany, jeszcze bez parasolki w kapturze. No naprawdę, może jakiś apel, może sobie przesunąć te godziny troszeczkę inaczej, tego gaszenia tego światła, bo to, ja nie wiem, co to za oszczędność. Ja rozumiem, że to jest jakaś oszczędność prądu, ale te światła to, no licznik tam jakiś nie jest podłączony i nikt nie zapłaci za kilka kilowatogodzin więcej, jak 20 minut dłużej będą świecić, a mogą komuś uratować życie. Jeszcze w takich warunkach jak dzisiaj, gdzie coś tam świta, ale jeszcze nic nie widać, jest deszcz, no naprawdę, przejazd przez miasto to jest narażenie kierowcy na po prostu no, wyrok sądowy, tak? Bo potrąci pieszego i oczywiście winny będzie kierowca, a nikt inny. Pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy. No i taka sytuacja, podobnie, powinno być jasno, a było ciemno, miała miejsce wczoraj.
Cały słuchacz, jest 17:37 w Szczecinie, tutaj w centrum, żadna lampa się nie pali, dosłownie wiatują ciemności w całym mieście. Deszcz pada, pogoda byle jaka i tylko czekajmy na potrącenia, wtargnięcia na jezdnię. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Hanno, przypomnijmy, jak to jest zorganizowane, jak to działa, to włączanie latarni, wyłączanie w mieście?
Szanowni Państwo, ja bym chciała najpierw podkreślić, że nie możemy tu mówić o tym, że latarnie działają źle, ponieważ taki na początku była informacja, że coś nie działa z latarniami. One działają dobrze, natomiast jeżeli chodzi o sam system włączania się, one się włączają zgodnie z zegarem astronomicznym. To znaczy, że dla danej szerokości, długości geograficznej, w naszym przypadku dla Szczecina, jest określony wschód i zachód słońca, godzina wschodu i zachodu słońca. I na podstawie tego zegara astronomicznego, czyli tych wschodów i zachodów słońca, uruchamiają się nasze latarnie, czyli się włączają albo wyłączają. I rzeczywiście w sytuacji, w której dzień jest bardziej pochmurny albo deszczowy, może to powodować jakiś dyskomfort czy utrudnienia.
Czy zagrożenie na drodze.
Czy zagrożenie. Natomiast,
no pytanie,
tak, oczywiście,
Hanno,
natomiast...
Czy jest tak, że można to przeprogramować na przykład, żeby pomimo tego astronomicznego wschodu słońca i zachodu słońca po prostu była taka godzina chociażby, żeby to świeciło dłużej?
Z tego, co dowiedziałam się, to niestety nie. Ten system, czyli ten zegar astronomiczny, jest jakby w dzisiejszych czasach, czy w tej chwili, najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem z różnych względów. Kiedyś włączało się lampy ręcznie, potem uruchomione one były między innymi przez te czujniki zmierzchowe. Natomiast czas pokazuje, że to rozwiązanie z zegarem astronomicznym jest w różnych kwestiach najlepsze. Przede wszystkim jest najmniej awaryjne. Najtrudniej jest oszukać ten zegar słoneczny, ponieważ przy na przykład czujnikach zmierzchu wszelkie zanieczyszczenia, zabrudzenia, postawienie czegokolwiek w okolicy lampy, czy nawet ptasie odchody powodowały, że taki czujnik można było oszukać i on się włączał i wyłączał o złych godzinach na przykład. Tak? Wszelkie ten wpływ, tego zewnętrzna ingerencja osób trzecich na te właśnie lampy przy czujnikach zmierzchowych powodowały różne, również sytuacje trudne i zagrażające życiu i zdrowiu i pieszych, i kierowców. Zresztą to, że te lampy dzięki temu zegarowi astronomicznemu włączają się na dobrą sprawę o jednej godzinie. Mniej więcej jest to czas taki zunifikowany dla wszystkich lamp w naszym mieście. Też poprawia bezpieczeństwo. Jeżeli na przykład ktoś by wpadł na pomysł, że może ktoś by ręcznie włączał te lampy. Pamiętajmy, że to jest jakby technicznie niemożliwe. Tych lamp oświetleniowych w naszym mieście jest naprawdę bardzo dużo. Do tylko jednej takiej szasy oświetleniowej podłączonych jest kilkanaście bądź kilkadziesiąt albo i więcej lamp, a samych takich szaf oświetleniowych mamy w Szczecinie ponad 400, czyli ktoś musiałby być na przykład, żeby włączyć przy tym systemie, który teraz funkcjonuje nie tylko w Szczecinie, żeby włączyć wszystkie lampy naraz, ktoś, kto patrzy i myśli sobie, okej, czyli zaczyna się robić ciemno, czas włączyć lampy, bo dzisiaj na przykład dzień jest bardziej pochmurny. Musiałby być w 400 miejscach naraz, w związku z tym jest to z różnych względów po prostu fizycznie niemożliwe. A rzeczywistość pokazuje i doświadczenie nie tylko Szczecina, ale innych również miast, że ten zegar astronomiczny niestety jest teraz najmniej zawodny, najmniej awaryjny i najwygodniejszy, najbezpieczniejszy, najbardziej ekonomiczny.
A w jakich innych miastach to funkcjonuje?
Niestety nie udało mi się konkretnych miast ustalić, natomiast na pewno mam zapewnienie tutaj przedstawiciela Zarządu Dróg, który zajmuje się miejskim oświetleniem, że ten rodzaj jest dostosowany w większości miast. Zresztą gdyby jakby nasze słowa nie były wystarczające, to można zwrócić się zawsze do Enei, która jest operatorem i która jakby tym oświetleniem zajmuje się od lat. Myślę, że oni również potwierdzą, że ten zegar astronomiczny jest najlepszym
Pani
rozwiązaniem
Hanno,
w dzisiejszych
te
czasach.
Pani rozwiązania nie wzbudzają mojego entuzjazmu. Zobaczymy, co ma na ten temat do powiedzenia pan Stanisław. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja rozumiem na słońce, jak wstaje w Arabii Saudyjskiej i jak zachodzi. Jesteśmy w klimacie umiarkowanym, że 300 dni jest pochmurnych. Są wynalazek XX wieku, nie XX wieku, czujniki zmierzchowe. Kto ustawia lampy na wschód słońca, na Pomorzu, gdzie jest 300 dni chmurnych? No to nie wiem.
To nie wymaga komentarza. Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy. Pan Piotr teraz z nami.
Dzień dobry, kierowca Piotr. Właśnie panowie wyjęli mi temat z wczoraj, miałem dzwonić o godzinie 7 rano. Drodzy państwo, zgasły lampy. Piesza ubrana na czarno wtargnęła mi wprost pod samochód. Oczywiście na przejściu, ona jest święta krowa, bo się spieszyła do tramwaju.
No nie, panie Piotrze.
I drugi...
Była na przejściu,
pana,
no może
weszła
szybko,
ale
przed przejściem musimy zachować ostrożność.
No i ja jako...
I zachował pan, kierowca... na szczęście... Nic się nie zdarzyło.
Tak, ona żyje.
I
dlatego,
pan nie
że
ma
jestem
problemów
zawodowym też. Kierowcą. Mm-hmm. Ale drodzy państwo, właśnie poprzedni słuchacz wyjął mi zapytanie z ust. Gdzie się podziały systemy włączające na fotokomórki, na światło? Przecież do tej pory całe lata były lampy starego typu włączane przecież na czujniki światła. tak jak przedsłuchacz mój wspomniał, jesteśmy w strefie, gdzie większą część roku mamy zachmurzenie, deszcz, śnieg. To nie jest Arabia Saudyjska czy Tunezja. Ludzie kochani, dostosujcie te włączniki do naszych warunków atmosferycznych.
Dziękuję bardzo panie Piotrze serdecznie. Przepraszam, że przerywam, ale kolejni słuchacze także czekają i mamy sporo tematów. Pani Hanno, słyszy pani te postulaty. Mnie się wydaje, że technika, technologia, jak zwał tak zwał, jest dla ludzi, a nie ludzie dla technologii. Te argumenty dotyczące dni pochmurnych, że tu nie Arabia Saudyjska, do mnie przemawiają, a do pani?
Argumenty zawsze są za i przeciw. I miejsce, w którym jesteśmy i ten sytuacja, w której się znajdujemy, zawsze powoduje, że mamy różne argumenty.
No ale w tej chwili ja mogę posiłkować się faktami. Nie w Arabii Saudyjskiej.
Oczywiście. To nie jest Arabia Saudyjska. Natomiast pamiętajmy, że ja też kilka argumentów przytoczyłam. Pewnie gdybym była kierowcą, który właśnie prawie potrącił na czarno ubraną osobę w ciemnym kapturze na ciemnej ulicy, to przez myśl przeszłabym i też taki argument jak państwu. Natomiast nie zmienia to faktu, że te czujniki zmierzchowe zostały wyparte przez ten zegar astronomiczny. I nie mogę teraz podać daty, czy to się zdarzyło w ciągu ostatnich 5 czy 3 lat. Natomiast zdecydowanie jest taka tendencja, że ten zegar astronomiczny wypiera te czujniki zmierzchowe ze względu między innymi na awaryjność, bo to nie jest wcale tak, że one działały idealnie. Tak jak powiedziałam, niestety jakby z jakiejś przyczyny ktoś podjął decyzję, czy zmienił ten system, czy wprowadził nowe rozwiązania. Te czujniki zmierzchowe były dużo bardziej awaryjne i dużo łatwiej było je oszukać.
Pani Hanno, powiedziałem
miejscach.
I, bo jest z nami pan Krzysztof. I pan Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof, stały słuchacz. No nie zgadzam się, że zegarów astronomicznych nie można modyfikować. Są zegary w granicach 300 zł, w których można dokładać godzinę przed wschodem, godzinę po zachodzie, czas oświetlenia. Także jest to w pełni modyfikowalne i nie jest to drogi jakiś tam produkt.
Dziękuję panie Krzysztofie za tę informację. Jest z nami także pan Robert. Czy pana Roberta nie ma? Rozłączył się pan Robert. Może miał to samo do powiedzenia, co pan Krzysztof. Pani Hanno, dziękujemy za te wyjaśnienia i namawiamy panią w imieniu słuchaczy i własnym, żeby pochylić się nad tym problemem z fachowcami z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, bo przecież to oczywiste, są to wysokiej klasy fachowcy, żeby to zrobić tak, żeby po prostu w mieście było rano i wieczorem o zmierzchu, kiedy jest duże zachmurzenie, pada deszcz, bezpiecznie. Jak wiemy, doszło do kilku tragicznych w skutkach potrąceń pieszych właśnie przy niesprzyjającej aurze wieczorem, przy padającym deszczu. Akurat tutaj nie była kwestia niewłączonych latarń, ale nie chcemy, żeby do takiego zdarzenia doszło. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Jeżeli w tej sprawie komentarze, to pod czujnym 510 37 32, a my zmieniamy temat. Jest z nami, mam nadzieję, nasza słuchaczka, pani Anna Borowska. Dzień dobry, pani Aniu.
Dzień dobry.
Pani Aniu, my z panią rozmawiamy od 2015 roku, o ile pamiętam, bo tak. Pani wpłaciła w 2012 roku zaliczkę 80 tysięcy złotych na adaptację strychu przy ulicy Studziennej 15. Do dziś nie ma pani ani tych pieniędzy, ani mieszkania. Dodajmy, że to mieszkanie należało do zasobów z Bilku. To przyszłe pani mieszkanie, prawda? Bo to strych. Chodziło o adaptację strychu. Dodajmy, że wykonawca tych prac, Dariusz R., nie miał żadnych praw do tych strychów, jedynie umowę ze wspólnotą. No i 15 stycznia 2017 roku upłynął kolejny termin, kiedy przedsiębiorca miał zakończyć adaptację strychu dla pani przy ulicy Studziennej 15. Przedsiębiorca złożył już kolejny wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac, ale tym razem Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych nie zgodził się. O tym mówił na naszej antenie Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w osobie Marcina Nieradki. Nie zgodził się ze względu na liczne uchybienia, niedotrzymywanie terminów. Ja przypomnę, że pan Dariusz R. usłyszał zarzuty oszustwa. W sumie poszkodowanych jest 13 osób, w tym pani właśnie. Wobec przedsiębiorcy zastosowano dozór policyjny. Miał być też orzeczony zakaz prowadzenia podobnej działalności gospodarczej, ale nie jest, bo jak uzasadniał sąd, we wniosku prokuratury brakowało dobrego uzasadnienia. Prokuratura się z tym nie zgadza, o tym też mówiliśmy. Proszę powiedzieć, czy w pani sprawie coś się zmieniło? Czy pan Dariusz R. kontaktował się z panią, chciał pani zwrócić pieniądze, zaproponował coś?
Nie, do dnia dzisiejszego niestety nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu oczywiście nie ma mieszkania ani pieniążków. 16 stycznia teraz 2017 roku wysłałam panu Dariuszowi jeszcze raz o zerwanie umowy, bo chodziło mi o wykonanie klauzuli i musiałam jeszcze raz przed sądem przedstawić, że pan Dariusz odebrał ode mnie takie dokumenty, ponieważ nie mogę dostać tej klauzuli, bo pan nie odbiera oczywiście pod podanymi adresami tam, gdzie wysyłam. No teraz całe szczęście odebrał ode mnie maila, na którą odpowiedź oddał mi taką, że mam się ogarnąć, podjąć męską decyzję, o co mi właściwie chodzi. No to była odpowiedź pana Dariusza w sprawie prośby o oddanie mi moich pieniędzy.
A czy prawdą jest, że 8 marca 2016 roku, w Dzień Kobiet właśnie, zaproponował pani, żeby wpłaciła pani jeszcze 10 tysięcy złotych oprócz tych 80, tak. To wtedy da radę skończyć, tak, ten stryk?
Tak, tak. Miałam spotkanie z panem Dariuszem i ze swoim panem z nieruchomości 8 marca 2016 roku. Już po audycji w Radio Szczecin, gdzie mi zaproponował, że po wpłaceniu 10 tysięcy może jakoś ogarnie tą całą sytuację, ten cały bałagan, który mu narobiłam i odda mi mieszkanie w lipcu, sierpniu. No kiedy oczywiście nie wyraziłam na to zgody, to w ciągu tygodnia zadzwonił do mnie, że propozycję ma teraz inną, żebym mu płaciła miesięcznie 500 zł. Do lipca, aż on zrobi mi mieszkanie i odda.
No comments. Pani Aniu, posłuchajmy tego, co pan Dariusz miał do powiedzenia mnie. Ja rozmawiałem z panem Dariuszem tuż przed programem. Proszę bardzo.
Ja chciałem przekazać słuchaczom, że stanowczo protestuję przeciwko przekazywaniu informacji na antenach, na antenie Radia Szczecin, w TVP Szczecin, tylko i wyłącznie negatywnych informacji, ponieważ jest to stawianie mnie przed, że tak powiem, no w świetle bardzo negatywnym. Jestem zaskoczony, że państwo, panie Januszu, razem z innymi redaktorami nie pokusiliście się do dnia dzisiejszego o zapytanie jakiekolwiek pozytywne i przedstawienie sprawy pozytywne. Mało z tego, powiem panu szczerze, że i to może pan oczywiście przedstawić na łamach radia, jak najbardziej, że ja w celach obrony przeciwko tej nagonce, którą wszyscy rozkręcili, a nikt się mnie nie pytał prawie nikt, bo jest kilku klientów, którzy podeszli do tego bardzo zdrowo i rozsądkowo po rozmowach ze mną i rozmawiali przede wszystkim ze mną, bo państwo ze mną nie rozmawiacie, tylko cały czas jest negatywne stawianie i myślenie tylko i wyłącznie w kategoriach oszustw, czego pana poprzednik przedstawił. Ale ja chciałem też powiedzieć, zastanawiam się, dlaczego państwo robicie cały czas negatywną nagonkę, nie zadajecie pytań pozytywnych do mnie. Co zrobiłem, co wykonałem, czy na przykład, czy pan Dariuszu założył komuś sprawy cywilne o zniesławienie, o doprowadzenie firmy na granicy bankructwa, czy nie, ile tych spraw było i tak dalej, bo państwo jako radio jesteście jednostronni po to, tak jak pan prezes powiedział, bo ja jestem gorącym tematem. I to chciałem powiedzieć na antenie, panie Januszu.
Czy założył pan komuś sprawy cywilne o zniesławienie?
Tak, jak najbardziej. I już panu odpowiem od lutego 2016 roku, ponieważ nikt ze mną poza czteroma moimi klientami, którzy bardzo zdroworozsądkowo podeszli i mamy z nimi podpisane aneksy, albo oddajemy im pieniążki, albo szykujemy im mieszkania. W każdym razie trwają rozmowy przy tej trudnej sytuacji. I założone zostało, panie Januszu, różnego rodzaju spraw, zawiadomień do prokuratury, na policję, do sądu, prywatne akty oskarżenia, wezwania do zapłaty, 46 sztuk. I teraz zadam panu takie, panie Januszu, pytanie. Czy tak postępuje człowiek, który czuje się winny i który broni swojego dobrego imienia i imienia dobrej firmy?
Może tak postępować człowiek, który czuje się winny, oczywiście, bo najlepszą formą obrony jest atak. A proszę powiedzieć...
Nie, panie Januszu, powiem panu jeszcze inaczej. Ja się nie zgodzę cały czas z panem i
pan
z osobami,
pozostajemy przy swoich zdaniach.
Ale jeśli, panie Januszu, jeśli mogę, tak? Bo wy dużo mówicie na antenie przeciwko mnie. Ja się z tym zgodzę. Natomiast proszę mi dać powiedzieć. Ja zadam panu jeszcze inne pytanie. Dlaczego z wieloma osobami rozmawiam, tak? I te osoby nie chcą dojść do porozumienia. Nie chcą ułatwić życia, pomóc. Dlaczego? No ja mogę tylko panu powiedzieć, że ja od pewnego czasu chodzę do prokuratury i przeglądam akta. każdą osobę, która składa zawiadomienie, złożyła zawiadomienie po kolei. Czytam to i powiem panu tak, jestem przerażony, tak, zaznaczam, jestem przerażony tym, co jest tam napisane, ponieważ w 98% na to, co zdążyłem przeczytać, jest to, panie Januszu, nieprawda.
Czyli jest pan niewinnie oskarżany, tak?
Znaczy, panie Januszu, ja, tak jak panu koledze poprzednio powiedziałem w dniu wczorajszym, ja nie czuję się winny, została wykonana nagonka, nikt nie pyta się, jaki to jest koszt i kto tak naprawdę straci. Nikt się nie pyta, czy państwa nagonka nierzetelna, w moim przekonaniu, odczuciu i według mojej wiedzy, jest nierzetelna, jaka ona przyniesie skutki negatywne i dla państwa, jako dla radia, które jest, umówmy się, przedstawia osobę tylko i wyłącznie z punktu negatywnego, a nie zadało nawet pytania, jakie są pozytywy sprawy.
No to ja zadaję po raz kolejny pytanie, jakie są pozytywy.
Niech pan nie daje, da mi pan...
Panie Dariuszu, jakie są pozytywy?
Jakie są pozytywy? No wie pan, pozytywy są takie, drogi panie Januszu, że złożyliśmy przede wszystkim 45 różnego rodzaju zawiadomień o nieprawidłowościach.
To nie są pozytywy, to są negatywy.
To są bardzo
przykre.
Duże pozytywy.
Pozytywy by było, gdyby pan ukończył jakąś budowę.
Drogi panie Januszu, jedną chwilkę, tak? Bo chce pan pozytywy, ja bym prosił, żeby pan nie przerywał, tak? 46 różnego rodzaju zawiadomień, sprawy w sądach wchodzą w tej chwili po półtorej roku na wokandę i nie tylko. Również oczywiście są to sprawy o zniesławienie przez redaktorów, tak? Żeby była jasność. Bo ja się nie zgadzam z takim podejściem, jak państwo reprezentujecie. Uważam, że jest to szkodliwe na rzecz i moje osoby, i ile osób, które brały w tym udział. Ale to się później. Mogę panu też przekazać informację, że zostały sprzedane lokale ludziom, którzy, że tak powiem, już na nie oczekiwali. I to przy ich współpracy. Mimo tak potężnej nagonki negatywnej podchodzili do tego realnie, z sensem i pozytywnie. Podpisane zostały aneksy do umów różnego rodzaju. I przygotowujemy, panie Januszu, o dziwo, i tu pewnie zaskoczę wiele osób, również pana, przygotowujemy plan zwrotu pieniążków, bo jest taki plan, o czym państwo nawet nie wiecie, bo nigdy nie zadaliście nawet takiego pytania, bo i po co, tak? Jak macie państwo gorącego chłopaka, niszczycie mu życie i firmę. Przygotowane są kolejne inwestycje, trwają. I powiem panu, panie Januszu, że całe to zamieszanie chyba jest zupełnie niepotrzebnie zrobione. Ktoś został wkręcony, czy ktoś nie wytrzymał, napisał do państwa, może jakieś tam konekcje polityczne były przy tym. Nie wiem, nie wnikam, nie obchodzi mnie to. Natomiast zrobiła się wielka zadyma, wielka afera. Stracą na tym ludzie, że tak powiem, którzy czekają na zwrot pieniążków czy zwrot mieszkań. Tak? Ja oczywiście robię wszystko, co w mojej mocy, żeby te sprawy...
Panie
nie,
Dariuszu, mówi pan, że
miejsca.
Winne są media znowu. Panie Dariuszu, no jeżeli
jakie
pan
media?
Się zobowiązuje, no bo rozkręciliśmy aferę i teraz ludzie nie dostaną mieszkań. Do 31 marca 2013 miał pan Annie Borowskiej, proszę bardzo, podaję nazwisko, Annie Borowskiej, oddać mieszkanie na Studziennej 15. Nie zrobił pan tego, mało tego, pani Anna powiedziała nam, że zaproponował pan, mimo że pan pobrał już 80 tysięcy zaliczki od niej, żeby wpłaciła jeszcze panu 10 tysięcy, to wtedy pan skończy mieszkanie. No czy to
panie
nie jest bezczelność?
Bardzo fajnie, że pan, proszę pozdrowić ze mnie szanowną panią Anię Borowską. Ja przypominam sobie tego typu rozmowę i ta rozmowa była, szanowny panie Januszu, bodajże chyba w październiku 2015 roku lub na początku 2016. Ale tak. Ja chciałem też przypomnieć pani Ani, bo pani Ania chyba niekoniecznie podaje państwu prawdę, wkręcając państwa w jakieś takie wielkie nieporozumienie, że my żeśmy, na co są świadkowie, maile, rozmowy telefoniczne i SMS-y, że spółka zobowiązała się, tak, oddać pani Ani Borowskiej mieszkanie w lutym 2016 roku. I mogę panu powiedzieć, że prace bardzo mocno zaawansowane były i trwały. Podłączyliśmy pani Ani na ówczesny czas gaz, zrobiliśmy pani Ani mansard, wykonaliśmy kilka rzeczy, które pani Ania sobie życzyła. Po wykonaniu całej tej akcji, że tak powiem, nagonki na moją osobę, niestety wykonawcy się, proszę pana, powycofywali, czekali na dobre wieści, dobry prąd. Zresztą państwo jako radio i tak powiem media, to wiecie o tym, że ludzie nie chcą pracować i chodzić po sądach, nie chcą pracować w chaosie, w nagonkach, w kontrolach, w sanepidach, nadzorach budowlanych.
Panie Dariuszu, co innego
tak
mówił
dalej.
Na naszej
Ale
antenie
nie,
rzecznik z Bilku.
Panie Januszu, padło sformułowanie i ja muszę panu powiedzieć, że takie ustalenia były z panią Anią. Ja ostatnio nawet pozwoliłem sobie z panią Anią Borowską Pozwoliłem sobie do pani Ani wysłać maile, na które nie były w ogóle z propozycjami, na które w ogóle nie było odpowiedzi. Mało z tego. Pani Ania Borowska do mnie zadzwoniła, ja nie mogłem rozmawiać, powiedziała, że ona chce mieszkanie lub pieniądze. Po czym zadzwoniłem do niej na drugi dzień, okazało się, że pani już nie, pani chce tylko pieniądze. Panie Nszu, nie da się tak pracować. Jeżeli się coś uzgadnia w miesiącu lutym, to się to realizuje. Jeżeli później się wykonuje nagonkę u państwa w mediach, to jest to utrudnione. Teraz znowu pani Ania nie wie, czego chce. Ja bym bardzo prosił, żeby pani Ania na łamach mediów określiła, czego dziewczyna w końcu chce.
Bo panie ja Dariuszu, a czy pan nie ma czasem takiej autorefleksji, że te wszystkie problemy wynikają z tego, że jest pan niesłowny i nierzetelny w przypadku co najmniej kilkunastu inwestycji, że pobrał pan zaliczki i ludzie na czas nie dostali swoich lokali, które miał pan im przygotować? Czy pan nie ma takiej refleksji?
Panie Januszu, oczywiście mam. Tylko ja panu od razu odpowiem. Przy wielu osobach ja prowadzę dość dużą firmę. Jak pan zwrócił uwagę na pewno, mam nadzieję, że pan zwrócił uwagę, to tych inwestycji, o których rozmawiamy, było co najmniej 7 w rejonie Szczecina. I teraz muszę panu zwrócić uwagę, że na wielu inwestycjach są różnego rodzaju problemy. I załatwienie tych problemów czasami jest na dany moment niemożliwe. Dlatego wychodząc w sposób handlowy, i cieszę się, że pan zadał to pytanie, wychodząc w sposób handlowy, jako biznesmen, człowiek rozsądny, mam taką autorefleksję i dlatego się spotykam z ludźmi, rozmawiam, informuję ludzi na dany moment, co możemy zrobić. Chciałem panu tylko tak podpowiedzieć, żeby nie było gołosłownie, że drogi panie Januszu, nawet po waszej nagonce, którą żeście wykonali na mnie, zostały przed tą nagonką wysłane do ludzi pieniążki. No niestety, były to drobne kwoty, ale był to początek, drogi panie Januszu, wiosny w firmie.
Pani Ania też dostała?
Wie pan co, nie kojarzę tematu. Proszę się nie gniewać, ale no nie mogę tego wszystkiego ten. Natomiast mogę panu odpowiedzieć na taką rzecz, że jeżeli państwo w końcu dacie normalnie, w normalny sposób pracować, bo teraz tak, nie dość, że załatwiam sprawy z mediami i staram pokazać się, że to nie jest tylko moja wina, bo w jednej inwestycji na przykład zawiniła Straż Pożarna, organ państwowy, na który ja nie mam wpływu. W innych inwestycjach no, przesunął się, bo to był błąd architekta, przesunęło się w terminie, wspólnota jako nierzetelny partner wypowiedziała umowę. Różne są powody. I teraz ja mimo wszystko wysłałem pierwszą część pieniążków i mogę panu powiedzieć, i to z pełną świadomością deklaruję, że najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu wyjdzie do ludzi kolejna część pieniążków, ale nie w charakterze, wie pan, koncertu śmiechu warte, pod presją psychiczną, pod presją mediów, prokuratury i tak dalej. Nie. Po prostu firma wychodzi z problemów i będzie ludziom zwracała te pieniążki. Tylko jedna wielka prośba. Dajcie, szanowni państwo, pracować i czasami popatrzcie na to jako rzetelna firma i bardzo odpowiedzialna jako medialna na to, że czasami człowiekowi robicie więcej krzywdy niż dobrego.
Tyle pan Dariusz R. na naszej antenie. A z nami jest pani Anna Borowska. No i co, pani Aniu? Przeszkadzamy. Nie należy przeszkadzać. Robimy nagonkę. Jak pani to odebrała? Co mówił pan Dariusz?
Tak. Jestem w ciężkim szoku po prostu. To, co usłyszałam, że o przeszkadzaniu i o niszczeniu życia i tak dalej. Po pierwsze, to jeżeli chodzi o luty 2016, to pan Dariusz u was na antenie powiedział, że odda mi mieszkanie. Tak, to nie były uzgodnienia ze mną, tylko z Radiem Szczecin. Z tego, co ja sobie przypominam. Jeżeli chodzi o uzgodnienia ze mną, to pan Dariusz pierwsze uzgodnienie ze mną miał mi oddać mieszkanie 31 marca 2013 roku. Później było przedłużenie, kolejny aneks i kolejny aneks, gdzie termin był na 31 maja 2014 roku. I kolejne przedłużanie, więc wydaje mi się, że ja naprawdę dawałam panu Dariuszowi bardzo dużo czasu i wiele szans na zrobienie mieszkania i oddanie mi tego
Aniu,
mieszkania.
Postawmy tutaj przecinek, jest z nami pani Halina. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przysłuchuję się tej audycji. Pamiętam, ileś miesięcy temu, może pół roku temu był temat wywoływany odnośnie tego mieszkania, kojarzę. I teraz moja refleksja na teraz, co słuchałam wypowiedź inwestora. Więc moje skojarzenie jest takie z odbiorem temat wypowiedzi. Osoba z tradycjami pracy z lat PRL-u pracujące obecnie na zasadach wolnego rynku, ma dziwne pretensje do Radia Szczecin, które się upomniało o należne jakby zobowiązania, które były zawarte z mieszkańcami dotyczące budowy mieszkań. Może tyle na tyle. Dziękuję. Tak?
Dziękuję bardzo, pani Halino. Pozdrawiamy serdecznie. Przypomnę, z nami jest pani Anna, która nie może się doczekać swojego mieszkania. Przypomnę, to mieszkanie powinna dostać na strychu przy Studziennej 15 31 marca 2013 roku. Pani Anno, czy panią przesłuchiwano? Policja czy prokuratura? Jak to wygląda?
Policja. Na policji byłam przesłuchiwana w tej sprawie. Oczywiście do prokuratury też jest zgłoszone. I no, jeżeli jeszcze mogę powiedzieć na temat ustaleń pana Darka, co tam opowiada, to ustalenia ciągle były takie, że albo odda mi mieszkanie na Boże Narodzenie, albo w ferie, albo latem. I tak z roku na rok schodziło. Więc wtedy w grudniu 2015 roku, jeszcze cofnę się do lata, bo lipiec, sierpień robiłam zakupy do mieszkania, ponieważ już właściwie miało być zaraz oddane, więc kupowałam tam sprzęt, wyposażenie, łazienki, kuchni. I już miałam mieć prawie, bo panu Dariuszowi tak bardzo zależało, żeby to wszystko kupić, żeby już założyć. I w grudniu, to znaczy właściwie w listopadzie, starałam się z panem Dariuszem kontaktować, ale on ciągle nie miał czasu. Gdzieś coś tam ciągle załatwiał. I w grudniu, w listopadzie, już nie pamiętam, który to był miesiąc, poinformował mnie w SMS-ie. Nawet nie zadzwonił, tylko w SMS-ie, że niestety jest mu bardzo przykro, ale strych na Studziennej został okradziony. No i te wszystkie rzeczy zostały skradzione.
My o tym informowaliśmy na naszej antenie. A pani, tak, tam była, pani tam była na tym strychu, bo pan Dariusz mówił o tym, że tam pięknie coś przygotował, mansardę i tak dalej, i tak dalej. Pani tam była kiedykolwiek?
Byłam tam lipiec, sierpień, wrzesień w 2015 roku. Później już tam nie byłam. Także, a teraz, no mówię, no teraz jak byłam tam u ludzi, no są wątki, żeby tam było pięknie i ładnie, skoro ludzie do trzeciego piętra w dół są pozalewani.
No i trzeba powiedzieć, że cierpliwość Zbilku się wyczerpała i Zbilk tak, rozwiązał umowę, zrezygnował.
No i jestem naprawdę po prostu, nie wiem, jak pan Dariusz może mówić o niszczeniu mu życia i jego firmy, niech on się zastanowi, komu on życie zniszczył.
Jest z nami pan Tadeusz, dzień dobry.
Dzień dobry, właśnie wysłuchałem tej audycji dzisiaj i wcześniej i wie pan co, przerażenie mnie ogarnia na postępowanie tego pana. Ten pan jest po prostu bezczelny. No nie można na przykład od kogoś brać pieniędzy, mówić, że się coś zrobi, się czegoś nie robi, później się oszukuje, że się to wtedy odda i później na końcu wychodzić i mówić, że bo ludzie mi niszczą życie i tak dalej. No to jest naprawdę nie do ogarnięcia. Ten człowiek nie powinien prowadzić żadnych interesów. Wie pan mi, tak powiem może humorystycznie, trochę może i nie. Kiedyś takiego miałem starszego pana mechanika, jak się uczyłem, to on zawsze mówił tak. W interesach to się liczy, mówi forsa, fucha i flacha.
Dziękuję i bardzo, panie Tadeuszu.
Jak się weźmie pieniądze, to trzeba się wywiązać ze zobowiązania. Nie ma na ten temat innego usprawiedliwienia.
Serdecznie pozdrawiamy. Jest z nami pani Zuzanna. Dzień dobry.
Ja?
Witamy serdecznie, słuchamy.
Ja jestem jedną z poszkodowanych i właśnie słucham w tej chwili tej audycji i po prostu włosy mi się jeżą na głowie, bo to, co pan Dariusz teraz opowiada, że zostają zwracane pieniążki i już część zwrócił i dalej, to jest wszystko wierutne kłamstwo. Jestem ostatnio posiadaczem maili, w których szantażuje nas, grożąc nam, że będzie próbował odszkodowania 1 000 000 zł od syna, ode mnie, ponieważ mój syn też jest poszkodowany. My akurat kupiliśmy strychy na Mazurskiej.
Pani Zuzanno, ma pani takie maile?
Oczywiście.
Może pani nam przesłać?
Między innymi jeszcze próbuje od nas wyciągnąć 75 tysięcy za, ja nie wiem za co. Między innymi proponuje nam 2800 za metr kwadratowy, czyli ja mam rozumieć, że on jeszcze raz chce nam to samo sprzedać. Grozi nam oczywiście pozwami, a nie, jeżeli my mu zapłacimy, to wycofa pozwy, bo oczywiście on nas wszystkich pozwa do sądu. Jest to nagminne. Także to, co wszystko, co on opowiada, to są wierutne kłamstwa i na pewno zgodzą się wszyscy inni poszkodowani ze mną, bo tak samo.
Pani Zuzanno, ja proszę wszystkich poszkodowanych i panią, żeby nam takie maile od pana Dariusza R. przesłać, dobrze? Na mail czasreakcji@radioszczecin.pl, dobrze?
Dobrze, postaram się, oczywiście, mam je.
Dziękuję bardzo, pani Zuzanno, jest z nami pan Adam. Dzień dobry.
Ja tak przysłuchuję się tej audycji, jedno pytanie do tych pań, które tam, jedna pani dzwoniła, która jest chyba jeszcze na antenie. Na jakiej podstawie dały takie pieniądze temu panu? Przecież pieniążki można dać po zakończeniu, tak? Po otrzymaniu mieszkania pod klucz. Nie trzeba dać od razu takiej gotówki i teraz jest dramat. I ten pan krzyczy, że jest poszkodowany, tu panie są poszkodowane. No są dwie strony, trzeba jakąś konkluzję znaleźć. Ale tak naprawdę na jakiej podstawie te panie dały pieniądze mu od razu? Za coś, czego nie miało, można powiedzieć kota w worku, tak? Tylko tyle.
No, dziękuję panie Adamie. Pani Anno, jakie były okoliczności właśnie wpłacenia tej zaliczki? Jak to wyglądało?
Czy wie pan, w tej chwili to już jestem bardzo mądra i na pewno bym nikomu nawet nie dała złotówki.
Tak, bo solidna firma, czasie, dodajmy, ma taki kapitał, tak, że jest w stanie za własne pieniądze to zrobić, a następnie po prostu pobrać opłatę.
W tamtym czasie myślałam, że jestem zabezpieczona prawnie, ponieważ miałam biuro nieruchomości. Ponieważ byłam u notariusza, ja nie podpisałam z tym panem umowy na kolanie w parku. Ja byłam u notariusza ze swoim pośrednikiem, był pan Dariusz ze swoim pośrednikiem. Został sporządzony akt notarialny. Notariusz odczytał akt. Wszystko było pięknie, prawnie. Nikt mi nie powiedział.
Pani Aniu, no właśnie,
pani
to pytanie.
Aniu, niech pani
nikt
nie
z tych ludzi, nikt z tych ludzi pani nie ostrzegł, że to nie jest pani własność, ten strych, i że lepiej tutaj takich pieniędzy nie płacić. Jest z nami pan Robert, również poszkodowany. Dzień dobry.
Ja nazywam się Robert Stacal i chciałbym tutaj powiedzieć, bo pan Dariusz bardzo domagał się o pozytywach, więc ja powiem pozytywy działalności pana Dariusza. Oczywiście otrzymałem strych, który był do adaptacji od pana Dariusza, ale rok ponad później po tym terminie, który
no to proszę,
otrzymać.
Mamy pozytyw.
No moment, pierwszy, tak, ale po jakich przebojach, oczywiście musiałem kancelarii wynająć i tak dalej, pozwać i tak dalej, prawników. Mieszkanie kosztowało mnie ponad 90 tysięcy więcej niż umówiłem się z panem Dariuszem, a dostałem tak pięknie zrobione mieszkanie, że ponad 50 tysięcy, żeby w ogóle jakkolwiek mieszkać, jeszcze musiałem włożyć, nie? Także tak dalej, panie Darku, pozytywy, piękna firma, oczywiście wszystko to mówię sarkazmem, działalność wspaniała, a pan Darek jest czystym, krystalicznym przedsiębiorcą, który po prostu nie wie, o co chodzi, ludzie chcą od niego czego, nie wie w ogóle, o co chodzi. Dziękuję.
Panie Robercie, dziękuję bardzo, proszę pana również o to, żeby pan przesłał nam mailem te dokumenty, które pan ma, być może właśnie faktury za te roboty, które musiał pan wykonać we własnym zakresie po adaptacji pana mieszkania przez Dariusza R. Nasza audycja powoli dobiega końca. Będziemy kontynuowali, jak to powiedział pan Dariusz R., tę nagonkę. Ja przypomnę, że zawsze będziemy stawali po stronie osób poszkodowanych, a tutaj nijak nie widzę pana Dariusza w roli osoby poszkodowanej. Oczywiście żyjemy w wolnym kraju, można kierować pozwy. Pan Dariusz jest też obywatelem polskim. No i po prostu może robić to, co robi. Ja przypomnę, że w sumie poszkodowanych jest 13 osób. Prokuratorskie śledztwo jest przedłużone do maja. Wobec przedsiębiorcy zastosowano dozór policyjny. No i czekamy, aż ta sprawa trafi do sądu, jak słychać było z tej audycji. Myślę, że do sądu trafić powinna. Jeżeli mają słuchacze opinie na ten temat, to prosimy czujny 510-37-32, bo audycja już dobiega końca. Oczywiście mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziś nie zdążyliśmy porozmawiać o sposobie Ministerstwa Sprawiedliwości i propozycji dotyczącej tego, jak sobie poradzić z kradzieżami sklepowymi. Mam nadzieję, że ten temat zrealizujemy jutro, ale wiele zależy też od telefonów, które odbierzemy od państwa i od maili. Dziękujemy bardzo. Spotykamy się jutro po 12:00. Janusz Wilczyński, do usłyszenia.